Słuchają Państwo Polskiego Radia Lublin, prawie 8 minut po 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Małgorzata Maksima, przed nami kolejne wydanie Pogotowia Radiowego. Witamy i od razu przypominamy numer 815 33 11 11, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Telefon czynny jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, także można w dowolnej chwili usiąść, zadzwonić i powiedzieć nam o swoim problemie, czy też zadać pytanie ekspertom, bo to program prewencyjno-informacyjny i interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej, a pamiętajmy, że niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chociażby z przykładową reklamacją wadliwego towaru, uzyskaniem należnego odszkodowania, albo ktoś prowadzi Państwa w błąd, na przykład nieuczciwy akwizytor, między innymi w takich sprawach można się z nami kontaktować. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym oddzwonimy i zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Można dzwonić, ale także i pisać, wszelkie dane, teleadres na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Podają się za funkcjonariusza policji, pracownika administracji, ZUS-u, pracownika opieki społecznej, pracownika banku, poczty czy weterana. Ostatnio metody działania oszustów poszerzyły kręgi. Niegdyś wykorzystywali ufność, bezradność i samotność, szczególnie osób starszych. Obecnie wszyscy, każda grupa wiekowa pada ofiarą oszustów. Pokrzywdzeni tracą pieniądze, nieraz ogromne, niekiedy to dorobek życia. Jak się chronić, jak uniknąć takich sytuacji, jak nie dać się oszukać i jak działają oszuści. Właśnie o tym porozmawiamy. W drugiej części programu będziemy zachęcać do udziału w balu dobroczynnym, który organizuje Fundacja Rozwoju KUL we współpracy z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL i innymi partnerami. Imprezę charytatywną zaplanowano już w najbliższą sobotę w Lublinie. Środki zebrane będą przekazane tym razem m.in. na wsparcie szczytnych celów charytatywnych, to jest działalności Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie oraz leczenie chorej na SMA Oliwki Kraczek. Tutaj jedyną szansą dla dziewczynki na ratunek jest terapia genowa, za którą rodzice muszą zapłacić blisko 10 milionów złotych. Stąd też organizowane są zbiórki i imprezy charytatywne. A na zakończenie po 12.50 rozpocznie się poradnik w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13.00 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, jak się nie dać oszukać. Stąd też nasz gość, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tych metod jest mnóstwo. Ostatnio się te kręgi poszerzają. Niegdyś oszuści wykorzystywali głównie ufność, bezradność, samotność osób starszych. Teraz już właściwie każda grupa wiekowa jest narażona i ulega oszustom. Jak się chronić? Jakie są w ogóle te właśnie metody? Zacznijmy od tych metod na policjanta, bo przecież policja takich akcji nie robi.
Tak, najpierw była popularna metoda na wnuczka, czyli ktoś udawał osobę z kręgu znajomych, że potrzebuje pomocy, bo spowodowała wypadek. Później ta metoda ewoluowała, pojawił się w rozmowie policjant, który potwierdzał ten wypadek. Później już ewoluowała w ten sposób, że sam policjant dzwonił, twierdził, że był wypadek. Później pojawiły się kolejne. Policjant lub prokurator rzekomo dzwonił i mówił, że będzie włamanie, bo obserwują, rozpracowują grupę przestępców, którzy włamują się do mieszkań, więc jak gdyby policja tutaj dzwoni wcześniej, apeluje i chce pomóc. Pomóc na przykład zabezpieczyć te pieniądze, tak? Więc niejednokrotnie pojawia się tutaj w tej roli policjant lub prokurator po to, żeby jak gdyby wywołać takie przekonanie, że służby są, czuwają i chcą pomóc. W rzeczywistości jest to oszust, ponieważ policjanci nigdy tak nie działają. My nie dzwonimy do mieszkańców informując, że ich mieszkanie jest obserwowane w jakiś sposób, czy ich pieniądze na koncie są zagrożone i my mamy te bezpieczne konta i będziemy te pieniądze przechowywać. Tak się nie dzieje. Jeżeli ktoś podaje się za policjanta i twierdzi, że trzeba pomóc w akcji, trzeba przekazać pieniądze, to znaczy, że jest po prostu zwykłym oszustem.
Te sytuacje oszustów, takie sytuacje pojawiają się od wielu, wielu lat, ale ciągle się zdarzają. Nie ma dnia, żeby w informacjach nie pojawiła się właśnie informacja o tym, że ktoś został oszukany.
My poprzez właśnie służby prasowe staramy się nagłośnić każdą próbę oszustwa. Jest ich naprawdę bardzo dużo w naszym regionie. Praktycznie codziennie mamy jakieś oszustwo do opisania. Czy to jest oszustwo poprzez komunikator typu Messenger, bo ktoś włamał się na konto facebookowe i przez Messengera wysłał do znajomych na przykład prośbę o przelanie pieniędzy za pomocą chociażby Blika, czy też na bankowca. Dzwoni konsultant, mówi, że pieniądze w banku są zagrożone. Więc kolejna metoda. My chcemy wszystkie te, o tych metodach mówić. Czy podczas sprzedaży ktoś na przykład wystawił suknię ślubną na OLX czy Vinted i chce sprzedać. Pojawia się kupujący, mówi, że kupi, zapłaci i tak dalej, ale potrzebuje tylko, żeby tu zatwierdzić transakcję, więc żeby ją przyspieszyć, wysyła nam link do strony kurierskiej albo strony bankowej. W rzeczywistości strona bankowa czy kurierska jest podrobiona i tam niestety tracimy pieniądze. Więc wystawiając nawet towar, nie kupując w sieci, ale wystawiając towar do sprzedaży, jesteśmy oszukiwani rzekomo przez tych kupujących. Więc tych metod jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Już nie wspomniałem o metodach na inwestycje przez internet, czy też na inwestycje w kryptowaluty. Tutaj także bardzo dużo jest oszustw. W zasadzie trzeba zachować zdrowy rozsądek, tak na dobrą sprawę, i nie podejmować pochopnie, na szybko decyzji o przekazaniu pieniędzy, czy też blikiem, czy przelewem. Powinniśmy sobie dać chwilę czasu oddechu. Czyli ktoś do nas napisał, że chce kupić ten przedmiot, który wystawiliśmy. Ktoś do nas napisał, że jest 100 tysięcy, że tak powiem, do zrobienia, bo wystarczy, że zainwestujemy teraz 30 tysięcy i za 2 miesiące będziemy mieli 100 tysięcy. To przemyślmy, zanim przelejemy te 30 tysięcy, czy to wcale tak łatwo się zarabia te pieniądze, bo być może gdyby takie pieniądze były do zarobienia na już od tak, za nic nie robienie, wystarczy przelać i poczekać, aż samo urośnie, dla zwykłego Kowalskiego, to być może nikt z nas nie pracowałby tu, gdzie pracuje, tylko byśmy klikali i czekali na te pieniądze, prawda? Otóż tak świat nie działa i nie tak zarabia się pieniądze, więc my apelujemy o ten rozsądek. Dajmy sobie trochę czasu na tą decyzję, bo ktoś nas przekonuje. Dzwoni do nas konsultant bankowy i mówi, że nasze pieniądze są zagrożone. Więc ja mówię, serio? Bank zadzwoniłby do klienta i powiedział, że coś jest nie tak z jego bankiem, bo pieniądze są zagrożone? Bank natychmiast podjąłby wewnętrzne działania. Klient nawet by się nie dowiedział o tym, że pieniądze byłyby zagrożone. Nawet gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację hipotetyczną, ktoś napada na bank w sposób tradycyjny, czyli wchodzi do jednostki bankowej, placówki, a takie przecież napady miały miejsce na Lubelszczyźnie chociażby, i rabuje te pieniądze z banku. Czy my je tracimy jako klienci? Nie. Czy jeżeli byłby na atak cyberprzestępczy i rzeczywiście te pieniądze z tych kont naszych, lokat, wirtualne pieniądze często byłyby zrabowane w jakiś sposób, czy my jako klienci stracilibyśmy pieniądze? Nie. A więc nie ufajmy ludziom, którzy podają się za bankowców, policjantów, prokuratorów, Bóg wie kogo jeszcze, i mówią, że pieniądze są zagrożone. To te instytucje są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszych pieniędzy i po to w zasadzie trzymamy te pieniądze w banku, żeby były bezpieczne. Więc nie dajmy sobie wmówić. Tu potrzeba takiego chwili oddechu, bo oni mają, w cudzysłowie powiem, gadane. Tacy ludzie, którzy dzwonią po klientach, żeby ich oszukać wszelaką metodą, naprawdę mają gadane i stąd musimy mieć tą chwilę oddechu, tak? Powiemy, dobrze, ja to przemyślę, rozłączmy się, proszę do mnie zadzwonić za godzinę, jutro. Wtedy poczytamy w internecie, pójdziemy, pogadamy ze znajomym, zadzwonimy do kogoś, do żony, do męża, do znajomego. Powiemy, a słuchaj, miałem taki telefon, czy... I potem się okazuje, bo najczęściej jest tak, że ktoś przeleje te pieniądze, a potem się pochwali komuś z rodziny i potem mówi, ale ty, to jest oszustwo, ja o tym czytałem. Tak? Gdyby wcześniej była taka rozmowa, gdybyśmy sobie dali czas na tą inwestycję, na przekazanie tych pieniędzy, to prawdopodobnie nigdy byśmy ich nie przelali, bo ktoś już by nas uświadomił, chociażby internet, wystarczyłoby wklikać 2-3 zdania takie hasłowe. Metoda na inwestycje w kryptowaluty i zaraz by nam wyskoczyły artykuły o oszustwach. Natomiast my nie dajemy sobie tego czasu i na tym bazują oszuści. I bardzo szybko od razu dokonujemy przelewów.
Tych metod jest wiele. Kolejne przykłady już po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym mówimy o bezpieczeństwie, a właściwie jak nie dać się oszukać. Naszym gościem jest rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Przed przerwą mówiliśmy między innymi o tym, że te grupy, które padają łupem oszustów, są przeróżne, coraz młodsi, między innymi poprzez różne technologie, poprzez internet. Ale wróćmy do kwestii osób starszych, bo najczęściej ci oszuści wykorzystują taką ufność, bezradność i samotność właśnie tej grupy wiekowej. Jakie tutaj najgorsze są zagrożenia? Na co powinni zwrócić uwagę właśnie osoby starsze albo my wszyscy, żeby im uświadamiać, że takie zagrożenie jest?
No nie działać, tu są emocje, prawda? Bo ktoś dzwoni i mówi, że miał wypadek albo, że ta wnuczka spowodowała wypadek najczęściej na przejściu dla pieszych i potrąciła ciężarną osobę.
To jest, żeby to jeszcze
to jest taki schemat, tak, żeby jeszcze podkręcić. I żeby nie trafić do więzienia, potrzeba przekazać pieniądze albo przekazać tej rodzinie tej osoby poszkodowanej w tym wypadku po to, żeby tam sprawa nie trafiła gdzieś tam do sądu. To już jest ewidentnie, bo jeżeli jest wypadek, to nie ma czegoś takiego, że zapłacimy jakąś pieniądze i nic się nie stało w komunikacji, ale generalnie działają tutaj na emocjach i ta metoda też ewaluuje, czyli pojawia się później policjant w tej rozmowie, który potwierdza niby ten wypadek. No i po drugie przychodzi ta osoba trzecia, której nie znamy, która odbierze od nas te pieniądze. Czyli ten senior zgadza się na to, że on zapłaci te pieniądze za tego wnuczka, żeby on nie trafił do więzienia i tak dalej i przekaże te 50-100 tysięcy. I tutaj się pojawia ta osoba trzecia, która przychodzi rzeczywiście po tą kopertę z pieniędzmi i odbiera. No tutaj też musimy sobie uświadomić, że jeżeli nawet miałoby hipotetycznie do podobnej sytuacji dojść i komuś mielibyśmy przekazać pieniądze, no to raczej przekazalibyśmy osobie, którą znamy, czyli to musiałby przyjść, nie wiem, nasz syn, synowa, ktoś z kręgu rodziny, tak? Natomiast tu się pojawia, że ponieważ nie ma czasu, tutaj nie ma, już musimy działać nagle, szybko, to przyjdzie osoba, która to odbierze. I to jest przedstawiane, że to przychodzi niby policjant po cywilnemu, niby przychodzi prokurator, asystent prokuratora, asystentka prokuratora, bo czasami kobiety odbierają pieniądze i przychodzą po te pieniądze. Więc tak jest to przedstawiane seniorom. No nie ufajmy w takie rzeczy. Po pierwsze, takich historii nie ma, bo policjanci nie dzwonią właśnie ani do seniorów, ani do nikogo z rodziny, informując o tym, że był wypadek i trzeba zapłacić jakieś pieniądze. W ogóle tam, gdzie pojawia się słowo policjant, prokurator, asystent, ktokolwiek ze służb i pojawia się w tle pieniądze, jakakolwiek suma, że mielibyśmy to przekazać, to tutaj jak gdyby powinna nam się ta lampka zapalić. Pieniądze, policja, prokurator, policja, już mamy do czynienia z oszustwem. To jest pewne. Tu musimy to powiązać dwa słowa. Tam, gdzie pojawia się słowo wypadek, pieniądze, policjant, pieniądze, jest to oszustwo. Tak to po prostu nie działa. Służby robią swoje, obsługiwany jest wypadek drogowy, osoby poszkodowane jadą do szpitala, cała procedura dopiero będzie się toczyła, policjanci mierzą, czy były ślady hamowania, jak doszło do stłuczki, kto zawinił. Nikt do nikogo nie dzwoni z rodziny, zwłaszcza dalszej rodziny typu babcia, dziadziuś, z prośbą o pieniądze. Tak to po prostu nie działa. Musimy sobie to uświadomić.
Ci oszuści są przeszkoleni, stosują różne socjotechniki, manipulacje, bazują na emocjach, na lęku, na strachu tych właśnie osób. Ale powiedzmy, jak to fizycznie wygląda? Dzwonią powiedzmy do seniora i w tym momencie przekazują tą, że niby przekazują słuchawkę policjantom, tak? Albo prokuratorowi, albo komuś innemu. Albo tak, żeby jakkolwiek jeszcze uwiarygodnić, że to jest policjant, to też mówią, że tam coś możemy połączyć, prawda? Tak, proszę się nie rozłączyć. Możemy połączyć, a cały czas jest ta sama grupa.
Tak, są różne metody, czyli najpierw, jeżeli już idziemy drogą tego wypadku, to albo właśnie, że jeżeli pani chce, proszę to sprawdzić, dzwoniąc na numer 112 czy 997, natomiast mówią, żeby od razu teraz, w czasie tej rozmowy, mówią, żeby wybrać to na klawiaturze. Czyli jak gdyby nie rozłączamy się. Jeżeli się nie rozłączymy i wybieramy sobie 112 czy 997, to dalej rozmawiamy z tą samą osobą, tak? A ktoś inny zgłasza się tylko innym głosem. Więc no nie, jeżeli chcemy potwierdzić to na policji, czy rzeczywiście taka osoba istnieje, bo na przykład ktoś podaje się, że dzwoni policjant, jakiś komisarz Jacek Zięba z komendy policji w Lublinie i podaje się i mówi właśnie jakąś legendę, że tu będzie planowany napad, że policja prosi o pomoc, że pani pieniądze są zagrożone, więc żeby to sprawdzić, to musielibyśmy się rozłączyć z tą osobą, całkowicie się rozłączyć, a oni trzymają na linii specjalnie i wtedy dopiero wykonać telefon, albo z drugiego telefonu, albo rozłączyć się i wybrać samemu 112. Jeżeli w czasie tej rozmowy po prostu sięgniemy po telefon i rozmawiamy, to nic nie daje. A jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, że te wszystkie metody, o której mówimy, to taki przykład standardowy wybraliśmy, one bardzo się rozwinęły. Teraz, żeby oszukać seniora, trzeba czegoś więcej, ponieważ my dużo mówimy o tych oszustwach, między innymi na Państwa antenie i seniorzy już mniej więcej wiedzą. Mamy też pogadanki z seniorami, oni znają te tradycyjne metody. Natomiast tu oszuści też cały czas tą metodę rozwijają. I czasami zdarza się tak, dzwoni ktoś i podaje się za pracownika poczty, za listonosza. I mówi, że dla pani jest przesyłka i tak dalej, prawda? I ta osoba mówi, ja nic nie zamawiałam, tak? A gdzie pani mieszka i tak dalej? No ona podaje ten adres i tak dalej. I mówi, a, czyli to nie do pani przesyłka, no ja mam, że na panią. No i no to w takim razie pomyłka, dziękuję. I się rozłącza. No nic się nie dzieje. Po chwili jest drugi telefon. Dzwoni ktoś, kto podaje się za policjanta i mówi, czy miała pani telefony od listonoszy, ponieważ to jest banda osób, która napada na starsze osoby lub też po prostu obserwuje mieszkania i jak pani wyjdzie, oni już znają pani adres, bo pani podała adres, to włamią się do pani mieszkania i zabiorą wszystkie pieniądze i oszczędności, które pani ma. I ta osoba myśli, aha, no to jest prawda. Dzwonił. Przed chwilą dzwonił taki osobnik, podawał się za tego listonosza czy pracownika poczty, więc teraz ta osoba, która teraz dzwoni i to mówi mi, jest rzeczywiście policjantem. W rzeczywistości to jest albo jedna i ta sama osoba, albo dwie osoby, które są oszustami. Ale ta już mając przekonanie, że ten policjant chce ją uchronić, przekazuje te pieniądze, bo teraz policjant, ten rzekomy policjant mówi tak, żeby się pani uchroniła, to proszę te wszystkie pieniądze spakować, przekazać, przyjdzie to policjant operacyjny pod okno, niech pani wyrzuci te pieniądze w kopercie i teraz jak przyjdzie nawet do włamania, my ich zatrzymamy na gorącym uczynku, pani nie straci pieniędzy. To jest oszustwo od początku do końca, czyli oni wystawiają tak zwanego wabika, czyli dają ten przykład na przykład z listonoszem albo z jakimś innym człowiekiem podającym się za kuriera, kogokolwiek. Ostatnio mieliśmy przypadek, że dzwoniła kobieta i mówiła ciociu i tak dalej, po czym podała jakieś nazwisko, oczywiście nieprawdziwe. Ta osoba starsza się zorientowała, że to nie chodzi, że to prawdopodobnie oszustwo, rozłączyła się, zadowolona, że uniknęła oszustwa. Po chwili dzwoni telefon, mężczyzna podaje się za policjanta i mówi, czy dzwoniła do pani, miała pani telefony od oszustów, którzy próbują wyłudzić tam kobieta. Ona tak, przed chwilą dzwoni. No to było oszustwo, ale oni tylko czekają na panią, obserwują pani mieszkanie. Więc ona spakowała pieniądze i zostawiła pod kontenerem na śmieci.
W takiej sytuacji najlepiej rozłączyć się i zadzwonić na 112, sprawdzić, czy rzeczywiście coś...
Albo do osoby bliskiej nam, którą mamy w telefonie. Jest to, nie wiem, mąż, tata, siostra, brat, kogoś, komu ufamy, mamy w telefonie, znamy ten numer i rzeczywiście wiemy, że to będzie ta osoba. Albo nawet zaufany sąsiad i powiedzieć, przed chwilą miałem taką rozmowę, co tu zrobić, prawda? I wtedy jest ta chwila na właśnie takie otrzeźwienie troszeczkę z tych emocji.
Mówiliśmy o tych oszustwach inwestycyjnych w internecie. Mówimy teraz właśnie o tych oszustwach na wnuka, na policjanta, ale inną grupą też są tak zwane oszustwa matrymonialne.
Tak, to bardzo ciekawe zjawisko, bo powszechnie było takie, że do kobiety pisał mężczyzna podający się najczęściej za jakiegoś amerykańskiego żołnierza na misji w Syrii lub też kogoś, kto pracuje na platformie wiertniczej, czyli osoba, która generalnie jest ustawiona, dobrze zarabia, ale gdzieś tam ma już dość tego życia, gdzieś tam na walizkach czy na platformie i tak dalej, więc po takich kilku tygodniach pisania i tak dalej, deklaruje, że ona chce w zasadzie wszystko tam sprzedać w tej swojej miejscowości, gdzie posiada, czy w Stanach i przyjechać do Polski, przyjechać do niej, założyć tą rodzinę, założyć sobie życie. I te rozmowy często trwają rok, pół roku I zawsze coś się później dzieje, czyli na przykład trzeba na bilet, trzeba paczkę opłacić, bo on przysyła te pieniądze, to złoto, które jest zdeponowane w tej paczce, ale ono utknęło na granicy, prawda? Trzeba opłacić cło, akcyzę i tak dalej, więc one wpłacają te pieniądze. Później się okazuje, że ta osoba złamała nogę nagle, trafiła do szpitala, albo nagle zachorowała, potrzebna jest operacja, więc no na raka, więc no jak to, to ten mój kochany, ona już zakochana, więc przysyła kolejne pieniądze i to trwa i cyklicznie, i później się okazuje, że w ciągu tego pół roku, w czasie tego okresu czasu ktoś przelał, nie wiem, 100 tysięcy złotych. I to są osoby, które najczęściej nie miały takich pieniędzy. Tylko najpierw pożyczają znajomych od rodziny, po cichu, na coś innego, nie mówiąc, że o to chodzi. Później chodzą po bankach. Jak już banki nie mają tutaj zdolności, to chodzą po parabankach. I jak już nie ma od kogo pożyczyć, to później gdzieś jest informacja, gdzieś tam mówią tym znajomym, przyznają się, czy rodzinie, że jest taka sytuacja, no pożycz mi jeszcze. I ktoś ich uświadamia, ale to jest oszustwo. Przecież takiej osoby nie ma.
Tutaj mówił pan o przykład, gdzie kobieta została oszukana, ale w drugą stronę też to działa, mężczyźni też padają ofiarami oszustw.
Tak, tutaj metoda jest o wiele szybsza, nie taka właśnie rozwlekła w czasie, jak jeżeli chodzi o kobiety, czyli te rozmowy na tych messengerach i tak innych komunikatorach trwają długo. Tutaj mężczyzna jest zaczepiany przez internet, podobnie w sieci, czy na komunikator dostaje wiadomość od jakiejś kobiety, która zainteresowana jest jakimś takim związkiem lub jakimś takim krótkim epizodem miłosnym. No i w pewnym momencie ona proponuje, żeby się wymienili nagimi zdjęciami. I kobieta, znaczy osoba, która podaje się za kobietę, bo to wcale nie musi być kobieta, to może być mężczyzna. W sieci każdy może być każdym. I tak naprawdę przesyła jakieś fotki nagiej osoby, nagiej kobiety, które najprawdopodobniej zostały pobrane po prostu przez internet i nie są to zdjęcia tej osoby. I potem mężczyzna rewanżuje się tym samym, czyli fotografuje się nago, przesyła te zdjęcia bardzo intymne. No i w zasadzie tu się kończy cały ten związek, bo natychmiast dostaje po przesłaniu tych zdjęć informację, a w zasadzie szantaż, że jeżeli nie przelejesz takich i takich pieniędzy na to konto, to cała twoja rodzina i pracodawca się o tym dowie. Często mężczyzna wpłaca te pieniądze, za tydzień jest ponowienie, że jednak trzeba znowu zapłacić pieniądze, on pożycza, kombinuje, zapłaci jeszcze raz, no i niestety pieniądze się kończą, a ten szantaż się nie kończy, ostatecznie zgłasza się na policję. My kilka takich przypadków mieliśmy w tym roku tylko w Lublinie, więc apelujemy do mężczyzn, żeby tutaj naprawdę zachować rozsądek, a ostatecznie w wielu tych przypadkach te zdjęcia i tak trafiły do rodziny czy do pracodawcy.
Jak widzimy, oszuści są kreatywni, metod jest wiele. Będziemy do tych tematów jeszcze powracać, a jeżeli ktoś ma z Państwa pytania w tej chwili, to nasz gość rozpoczyna dyżur telefoniczny. Przypominam numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek do Państwa dyspozycji do godziny 13. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Zapraszam
serdecznie
do telefonów.
Pogotowie radiowe.
Teraz będziemy Państwa zachęcać do udziału w balu dobroczynnym KUL. To wydarzenie zainicjowane i organizowane przez Fundację Rozwoju KUL we współpracy z Uczelnianym Samorządem Studentów KUL i innymi partnerami. Każdy dorosły może wykupić cegiełkę na bal, a to okazja do wspierania celów charytatywnych, działalności Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie oraz leczenia chorej na SMA Oliwii Kraczek, mówi przewodniczący Uczelnianego Samorządu Paweł Zdybel.
To wydarzenie jest dość charakterystyczne dla naszych organizacji, szczególnie dla Fundacji Rozwoju KUL i Uczelnianego Samorządu Studentów KUL. Bardzo często organizujemy różnego rodzaju imprezy charytatywne, tak jak Gala Sukcesu, czy nawet Kulturalia, przy których część dochodu z biletów przekazujemy na szczytne cele. To jest kolejny przykład takiego wydarzenia. Bal dobroczynny KUL to wydarzenie, w którym wziąć udział może każdy. Kupujemy bilety, cegiełki tak naprawdę na ten bal, z którego całość kosztów została uwzględniona w tej cegiełce, dodatek cały, czyli około połowy kwoty tego biletu, zostaje w pełni przekazana właśnie na leczenie oliwki kraczek i działalność Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. taka impreza może być dość zaskakująca. Staraliśmy się przygotować kilka elementów, które raczej nie będą spotykane w żadnym innym miejscu. Będzie koncert muzyki rozrywkowej, Jazz Ensemble, czyli taki zespół, który zarówno łączy takie klasyczne brzmienie jazzowe z zaskakującymi elementami. Takie coś, co wprost może nie przyjść nam na pierwszy raz do głowy, kiedy myślimy o takim klasycznym brzmieniu jazzowym. Po czym przejdziemy do kolacji, podczas której w tle będzie występ Sax Live Show, czyli zespół na saksofonach. Następnie będzie pokaz mody biznesowej. Będą kolejne występy artystyczne. Pani Natalii Wilk w akompaniamencie pana Tomasza Momota. Obydwa nazwiska, szczególnie dla koneserów sztuki lubelskiej, artystycznej, na pewno dobrze znane. Następnie przechodzimy do losowania nagród dla uczestników balu. Więc każdy, kto dołoży tą cegiełkę od siebie do tych szczytnych celów, również może wylosować różnego rodzaju przedmioty jako nagroda dla siebie, czyli takie nagrodzenie dla osób, które chcą po prostu wspierać inne osoby. Te przedmioty pozyskaliśmy z różnych miejsc i osoby wprost chciały przekazać, żeby też zachęcić do uczestnictwa w tym balu. Następnie przechodzimy do pokazu tanecznego formacji tańca towarzyskiego Politechniki Lubelskiej, Gamza, czyli kolejny występ artystyczny również zespołu tanecznego, który jest bardzo rozpoznawalny w całym regionie województwa lubelskiego. I przechodzimy do elementów, które są najbardziej ciekawe ze wszystkich, które do tej pory wymieniłem. Następnie mamy występ Emilii Komarnickiej-Klęstry, czyli wybitnej polskiej aktorki. Będzie występ również w akompaniamencie pana Tomasza Momota. Następnie przechodzimy do aukcji charytatywnej, w której będą do wylosowania najróżniejszego rodzaju przedmioty, takie jak piłka podpisana przez pana Bońka, czy zespoły nasze tutaj regionalne, siatkówki i inne elementy sportowe, ale również dzieła sztuki, jak na przykład obrazy pani Krystyny Głowniak, wybitnej artystki również z naszego regionu.
Będzie też wiele innych atrakcji. Cegiełki za 399 zł można kupić na stronie biletomat.pl jeszcze dziś do północy. Szczegółowy program na stronie Bal Dobroczynny Fundacja KUL. Początek spotkania w sobotę o 20 w hotelu przy Narutowicza. A jeszcze przypomnę, że zbiórka dla Oliwki i Kraczek na siepomaga.pl. Obecnie na koncie niespełna 14% potrzebnej kwoty. Teraz wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». ЕКУС – це європейська карта медичного страхування, видається безкоштовно і дозволяє кожному, хто соціально застрахований в країнах Європейської економічної зони та Швейцарії, отримувати медичне лікування в іншій державі-члені безкоштовно або за зниженою вартістю. Але увага! Ця карта надається лише громадянам країн, які входять до цього членства. Тобто, якщо ви маєте статус біженця або тимчасовий побут, то це зробити не можна. Більше інформації можна знайти на pacjent.gov.pl.
Пам'ятай.
Тарас Петрів. Я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка Здорова».
Як відкрити свій бізнес в Польщі?
Щодо відкриття фірми та господарської діяльності в Польщі, згідно спецустави допомоги українцям, українець, особа, яка є громадянином України, може відкривати любу фірму в Польщі, в принципі, як і капіталово, так і одноособово, так і спілку цивільну, фундацію і так далі. Тобто, по факту, любу організаційно-правову форму фірми українець може відкрити. До початку війни України з Росією українець не міг відкривати тут єдноособовий дільничий господарчий, наш аналог фізична особа-підприємець. Таке могли робити, в принципі, тільки поляки та особи, котрі мають сталий побут. Згідно спецустави, українець, приїхавши сюди, може відкривати собі фізичну особу-підприємець ФОПа. Це робиться дуже просто. В принципі, з усіх документів, котрі для цього необхідні, це паспорт та наданий номер паспорта.
Ніби за декілька годин ти його відкриваєш, правда?
ФОП відкривається практично моментально. Це також кажу з власної практики, бо відкривали в рамах нашої підтримки. Деякі люди буквально моментально отримували підтвердження і всі необхідні реєстраційні номери. Варто звернути увагу на те, що ФОП ми ведемо, в принципі, ми його відкриваємо безкоштовно. В рамах ФОПу ми мусимо за себе платити складки з ОСОВи, тому що де-факто людина, котра являється фізичною особою підприємцем, вона сама себе працевлаштовує. Тому, відповідно, вона за себе платить всі страхові внески.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Pogotowie radiowe.
I to wszystko w dzisiejszym programie, ale warto zostać z Radiem Lublin. Jarosław Gołofit pozostaje, by realizować kolejne pozycje programowe dla Państwa, a kolejne pogotowie radiowe jutro po godzinie 12. Piątkowe wydania, przypominam, poświęcone są sytuacji osób niepełnosprawnych. Spotka się z Państwem Agnieszka Krawiec. Przypominam jeszcze numer 815 33 11 11. To numer zgłoszeniowy, pod którym przyjmujemy od Państwa pytania do ekspertów także. Dziękuję za uwagę. Miłego popołudnia, wieczoru. Dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia. A tymczasem na zegarach 13:00 Krzysztof Faron i wiadomości w Polskim Radiu Lublin.